Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
5 minut po godzinie 20 przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. W studiu Radia Doksa goście ksiądz profesor Erwin Mateja z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Oraz Zdzisław Pytka, katecheta z Zespołu Szkół Ekonomicznych i ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale zanim zaczniemy rozmawiać o Wielkim Tygodniu, który rozpoczął się wczoraj w Niedzielę Palmową, jeszcze powróćmy do tej informacji z Paryża, bowiem płonie katedra Notre Dame, poinformował Reuters, i jak według najnowszych informacji zawaliła się już iglica tej katedry. Strażacy walczą z ogromnym pożarem. Ten wybuchł przed godziną 19.
Nad jedną z wież katedry pojawił się najpierw ogromny słup dymu kręconego przez bardzo silny, wiejący nad Paryżem wiatr, a następnie pokazały się jęzory ognia. Jak na razie żywiołu nie udało się okiełznać. Ogień coraz bardziej się rozprzestrzenia, szczególnie w pobliżu tak zwanej iglicy, znajdującej się po wschodniej stronie świątyni. Przypominająca w tej chwili pochodnię, iglica może w każdej chwili runąć. Według wstępnych ocen strażaków, pożar wybuchł w środkowej części zwieńczenia dachu. Z tych samych źródeł pochodzi wiadomość, że najprawdopodobniej przyczyną tego, co się stało, były prace budowlano-remontowe, które od dłuższego czasu trwają w tym legendarnym dla Paryża i Francji obiekcie. Jak na razie trudno jest ocenić skalę pożaru, ani jego skutków. Prefektura prowadzi ewakuację rejonu dookoła katedry, niezwykle popularnej wśród nie tylko wiernych, ale i turystów z całego świata. Ewakuacja ma także umożliwić jak najszybszą interwencję służb ratowniczych.
To była informacja sprzed godziny 20 redaktora Marka Brzezińskiego z Polskiego Radia. Cóż, wielowiekowa historia tej katedry. Rozpoczęła się jej budowa w 1163, zakończyła się w 1345. Potężny zabytek architektury gotyckiej. Ksiądz profesor był tam przy okazji wizyty w Paryżu. Monumentalny obiekt.
Tak, no jest naprawdę imponująca budowla i robi wrażenie zarówno od zewnątrz, a jeszcze jak się wejdzie do środka, to no, powala dosłownie. Tak się złożyło, że przed laty byłem zaproszony przez wszystkich, którzy należeli do Solidarności jeszcze z czasu stanu wojennego i osiedli we Francji na emigracji. Tam właśnie prowadziłem rekolekcje całotygodniowe, także było też sporo czasu, by zwiedzać Paryż, no i oczywiście samą katedrę.
Oby udało się strażakom opanować ten ogień, by w tym gotyckim zabytku nie doszło do znacznych strat, chociaż zdjęcia, które publikuje Reuters, no nie napawają optymizmem. Przechodzimy do tematu dzisiejszego programu, czyli Wielki Tydzień w Kościele Katolickim. Wyjaśnimy Państwu, co oznaczają poszczególne dni. Myślę, że skupimy się oczywiście na świętym Triduum Paschalnym. Wczoraj rozpoczął się ów Wielki Tydzień, czas kontemplacji męki Chrystusa od czasu wjazdu do Jerozolimy. I szczególne znaczenie w tym czasie ma święte Triduum Paschalne. Największe święto kościelne, szczyt całego roku liturgicznego. Tak sobie wynotowałem, nie wiem czy dobrze.
Bardzo dobrze. Jeszcze tylko dodajmy, że właśnie kulminacja tego szczytu, czyli Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, ona otwiera cały okres wielkanocny, który wręcz u ojców Kościoła nazwany był jednym wielkim świętem, jedną wielką uroczystością. No i dlatego właśnie myślę, że całe przeżycie tego Triduum z tym akcentem na samą Niedzielę Zmartwychwstania jest tak ważne dla chrześcijan, także naszych czasów.
Wielki Tydzień już trwa. Czy Kościół stawia również nacisk na te dni poprzedzające Triduum? Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa?
To znaczy, jakiś taki nacisk specjalny tutaj nie ma miejsca, natomiast ci, którzy systematycznie uczestniczą w liturgii także w tygodniu, to mają okazję w tych pierwszych trzech dniach, to jest właśnie właśnie ciekawe. W roku liturgicznym mamy na ogół czas taki umowny, natomiast w Wielkim Tygodniu idziemy dzień w dzień, tak jak to wyglądało w życiu Pana Jezusa. A więc wczoraj był wjazd do Jerozolimy, a dzisiaj Ewangelia pokazuje, co się działo na 6 dni przed Paschą, kiedy Chrystus opuszcza Jerozolimę, idzie do Betanii, do domu Łazarza, którego wskrzesił, i do jego siostry, i tam właśnie ma miejsce ta właściwa uczta pożegnalna z tymi bardzo jemu bliskimi ludźmi. No i tam się odbywa właśnie ten piękny obrzęd. Maria namaszcza stopy Jezusowi, a Judasz, no niestety, krytykuje ten obrzęd, ale usłyszał od Chrystusa: namaszcza mnie na dzień mojego pogrzebu. Także to już powoli ten klimat zbliżających się dni ukrzyżowania, męki, Chrystusowi jest doskonale znany. I dlatego tutaj tak, jutro będzie na przykład Ewangelia, w której Chrystus zapowie zdradę zarówno Judasza, jak i zaparcie się Piotra. A potem fakt się stanie właśnie w środę, kiedy Judasz podejmie decyzję i zdradza.
Zdzisław Pytka jako katecheta, ale też po prostu świecki wierny Kościoła katolickiego. Jak odczytuje ten czas, który się rozpoczął?
No, co roku na nowo go odczytuję. Znaczy, staram się go dobrze przeżyć, bo to faktycznie jakby centralne wydarzenia historii zbawienia, niesamowicie ważne. I z wiekiem muszę przyznać, że dostrzegam piękno liturgii tych wydarzeń, bo wtedy faktycznie dobrze przeżyta liturgia to jakby pozwala lepiej poznać też tą tajemnicę.
No powiedzmy to od razu, że to jest tak przeładowana liturgia, gdy idzie o znaki, że trzeba naprawdę wielokrotnie uczestniczyć w tym wszystkim, żeby z każdego roku, że tak się wyrażę, no, znowu poszerzyć to swoje spektrum rozumienia tych świętych dni.
Ale ksiądz jako świecki, ja też obserwuję, że jakby też takie wyjątkowe jakby przykładanie się też księży do sprawowania tej...
Miło to usłyszeć.
Bo to chyba wszyscy jakby rozumiemy wagę tego, nie? Znaczy wiadomo, msza święta zawsze powinna być sprawowana godnie i pięknie. Natomiast widać, że przynajmniej u mnie w parafii, że jakby to jest istotne i leży na sercu kapłanom.
No my mamy wykłady z roku liturgicznego i to akurat ja prowadzę. No to muszę powiedzieć, że właśnie kiedy się mówi o Triduum Paschalnym, no to jest bardzo wiele pytań ze strony studentów, jak to zrobić, o której na przykład rozpocząć.
No właśnie. Myślę, że do tego dojdziemy, bo wypadałoby, żeby było ciemno.
Zdecydowanie, nie tylko wypadałoby. Ale to jest Wielka Noc.
Nie zawsze tak się dzieje. Nim za Triduum Paschalne, jeszcze początek Wielkiego Czwartku, godziny poranne, msza krzyżma. Bardzo istotna msza, wydaje się, szczególnie dla księży. Ale czy tylko?
Nie, proszę popatrzeć, że do katedr naszej diecezji są zapraszani także ci, którzy tworzą tak zwaną służbę liturgiczną, i to zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, które na przykład do schól należą, a w niektórych parafiach też są ministrantkami. Także katedra jest nie tylko mocno wypełniona przez samych księży, ale także przyjeżdża bardzo wiele właśnie dzieci, młodzieży nawet, którzy uczestniczą w tym życiu naszym parafialnym bardzo dynamicznie.
To są też, no właśnie, to są takie momenty, gdzie, jak mówi biskup opolski, czuć jedność prezbiterium.
Tak, bo to jest msza, podczas której zresztą księża odnawiają przyrzeczenia składane wcześniej w czasie święceń prezbiteratu. To, że co roku biskup właśnie stawia te konkretne pytania, no i te odpowiedzi, one są takie dość dynamiczne. To robi wrażenie, zwłaszcza na tych, którzy przychodzą do katedry i uczestniczą tak nieco z boku, nie są sami księżmi.
Ale to też msza, w której oczywiście swoją część mają kapłani, ale również w trakcie tej mszy następuje błogosławieństwo olejów, z których już korzystają świeccy.
Tak, bezwzględnie, bo pamiętajmy, że Mamy takie sakramenty, których nie można sprawować bez użycia właśnie oleju krzyżma albo oleju chorych, gdy idzie o sakrament namaszczenia chorych, prawda? I to dlatego tutaj tak ważne jest. I co roku właśnie w ten dzień te oleje się poświęca. W niektórych diecezjach jeszcze poświęca się olej katechumenów. To wtedy, kiedy w danej diecezji właśnie taka grupa katechumenów jest i oni w trakcie swojego tego procesu dochodzenia do przyjęcia sakramentów w tajemniczeniu chrześcijańskiego, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii w jedną uroczystość, właśnie w Wigilię Paschalną, oni także wtedy są tam namaszczani. No bo nasze diecezje jeszcze tego oleju się nie poświęca. Mhm.
Tu już wyjaśnił ksiądz znaczenie tego oleju. Olej chorych, myślę, nie trzeba wyjaśniać, jeżeli chodzi o kontekst sakramentu, ale już konsekrację krzyżma, a i owszem.
No tak, bo to mamy, używamy go przy chrzcie, przy bierzmowaniu biskup go używa, także gdy mamy święcenia kapłańskie, czy nawet taka prosta rzecz jak poświęcanie ołtarza, konsekracja, prawda? I tutaj, bo to właściwie powinno się mówić poświęcanie, ale dedykacja, tutaj nazewnictwo jest takie troszeczkę szerokie, wtedy też właśnie, no, można spektakularny obrzęd namaszczania całej płyty, jeżeli ona jest kamienna, właśnie obserwować przy takiej uroczystości. Mhm.
Tutaj jeszcze w trakcie mszy krzyżma wyróżnieni są lektorzy. Myślę, że to bardzo ważny dla nich dzień, gdy mogą stanąć w katedrze, w kościele biskupa i z jego rąk otrzymać nagrodę za wieloletnią pracę.
Myślę, że tak. I myślę, że jakby to też jakby tak nobilituje, ale też zwraca uwagę na ważność tej posługi, bycia lektorem. I no warto, żeby też sami lektorzy mieli świadomość, jak ważna jest ta posługa i przykładali się do tych czytań liturgicznych, niedzielnych.
Mhm. Proszę księdza, właściwie kiedy możemy mówić o już wkroczeniu w Triduum Paschalne?
W Wielki Czwartek wieczorem.
Po liturgii godzin.
Tak, bo my pamiętajmy, że zawsze są nieszpory, które kończą dany dzień, chyba że są to pierwsze nieszpory z nowej uroczystości, która się następuje. I tutaj właśnie jeszcze w ten Wielki Czwartek nie przywiązujemy tak wagi do tego, czy to jest tam już po zachodzie słońca. To ma być wieczorem i dlatego tutaj no, jest czymś pięknym dla mnie, a jeszcze pamiętam czasy, kiedy te rzeczy się wprowadzało w takim wydaniu, jak my to dzisiaj znamy, oczywistość dla nas już jest, a to nie była kiedyś oczywistość. Także ta ilość osób, która była Wielki Czwartek na mszy, Wieczerze Pańskie, to nie była taka duża jak dzisiaj. Tak samo i było i jest i z Wielkim Piątkiem. Noc z Wigilią Paschalną, ona jest dość długa, także tutaj no, troszeczkę spada ta frekwencja. Ludzie jedno mają zegarki i to patrzenie na czas powoduje, że wybierają się dopiero następnego dnia.
Też nie o to chodzi, prawda?
Nie. Żeby ja zawsze mówię, że w Wielkim
patrzeć.
Tygodniu powinniśmy zegarki gdzieś tam daleko schować i w ogóle zafundować sobie, ja to nazywam luksusem, właśnie przeżycia tego czasu bez patrzenia, czy ile to trwa.
I Wielki Czwartek, już zatrzymujemy się, rozpoczynając omawianie Triduum Paschalnego. Msza Wieczerzy Pańskiej. Wielki Czwartek, godzina rozpoczęcia, wieczór.
Wieczór, 18, u niektórych nawet o 17 się spotyka, może być o 19. Tu, jak powiedziałem, to nie gra większej roli. Jeszcze ten dzień.
I właśnie, wówczas w trakcie tej mszy, co mamy sobie przypomnieć? My jako wierni, ale też kapłani.
No, ustanowienie przede wszystkim dwóch sakramentów, bo ten Wielki Czwartek przenosi nas do Wieczornika, gdzie Chrystus sprawuje pierwszą mszę świętą, czyli Eucharystię, no i oczywiście poleca, aby to czyniono na jego pamiątkę, czyli właściwie można powiedzieć, że to jest właśnie połączone z ustanowieniem sakramentu kapłaństwa, bo jak wiemy, tylko prezbiter, a więc ten ksiądz, który jest na drugim stopniu, bo mamy trzy stopnie, mamy święcenia diakonatu, prezbiteratu i biskupie, no więc jeżeli by nie było gdzieś w jakiejś wspólnocie prezbitera, to tam też nie będzie Eucharystii. Mamy znajomych, którzy mieszkają na zachodzie i mają swój kościół parafialny, do którego kiedyś chodzili. chodzili, bo tam był ksiądz, a dzisiaj go już nie ma. I oni mają kościoły puste, muszą wsiadać do samochodu, jechać gdzie indziej, albo raz na miesiąc przyjeżdża prezbiter, prawda? Może być nabożeństwo Słowa Bożego, który ktoś poprowadzi, tam jest cały szereg ludzi przygotowywanych do tego, świeckich oczywiście, diakonów też, ale to już nigdy nie jest Eucharystia. Mhm.
To jest moment, który myślę dla wiernych jest, no tutaj tych momentów w trakcie Triduum będzie kilka i już wkraczamy w te symbole, bo oczywiście ustanowienie Eucharystii przypomina nam o tym, co tak naprawdę dzieje się w trakcie każdej mszy świętej, ale bez tej pierwszej wieczerzy nie byłoby ponownego przypominania o Eucharystii, ale też gest obmycia nóg, bardzo symboliczny i bardzo wymowny.
Bardzo symboliczny i bardzo wymowny, ale mam wrażenie, że jest to czasami taki punkt zapalny, albo, że tak powiem, najsłabsza strona tej liturgii w niektórych parafiach, dlatego, że może się przerodzić czasami w taką groteskę, czasami to jest takie zamieszanie, komu proboszcz będzie obmywał nogi, kogo wybrać, czasami jest tym problem. Proszę zwrócić uwagę, co roku świat obiega informacja, komu papież Franciszek obmywał nogi i czasami jakby zapomina się o tej symbolice tego, tylko robi się to z tego gestu newsa, zarówno, że tak powiem, na tym poziomie kościoła światowego, jak i kościoła lokalnego.
Coś w tym jest, rzeczywiście tutaj papież Franciszek, szukam słowa, troszeczkę nam miesza, że tak powiem, bo pojawiają się potem dyskusje. Przecież nam w wieczorniku nie było kobiet, a papież nogi kobietom obmywał, prawda? Czy nie było muzułmanów, a tutaj także się ten...
Nie było uchodźców.
Tak, więc tutaj, no, ale też do tego, co pan tu przed chwilą powiedział, dodajmy, że no jeszcze nie jest to jakiś zwyczaj, który powszechnie spotkany z naszych parafiach. Jeszcze się wiele parafii, czy nawet proboszczu przed tym, no dosłownie broni, żeby właśnie nie robić takiego sensacyjnego wydarzenia. Oczywiście w kazaniach się jak najbardziej przewija ten wątek, a więc nie tylko Eucharystia, nie tylko kapłaństwo, ale także właśnie to przekazanie, które posunięte jest aż do właśnie takiej posługi, no, która była typowa dla niewolników w tamtych czasach.
W najnowszej niedzieli, gdy czytamy o mandatum, czyli właśnie obrzędzie umycia nóg, możemy przeczytać, że obrzęd ten przypomina wszystkim sprawującym jakąkolwiek władzę w Kościele, w jaki sposób winni sprawować swój urząd, służąc i miażdżąc nieustannie swoją pychę.
Tak, bo to jest ewidentnie przykład służby. Służby posuniętej aż tak daleko. No, no ja myślę, że właśnie w tym dniu księża, będąc rano w katedrze, sobie na nowo przypominają, że no, zostali wyświęceni, przyjęli ten sakrament właśnie jako kapłaństwo służebne. Nie hierarchiczne w sensie teraz kim to ja nie jestem, prawda, i noście mnie w lektyce, nie, odwrotnie. Właśnie służba, bycie blisko ludzi, to co papież zresztą do kapłanów też woła, jeszcze przypomnijmy papieża Benedykta XVI, który w swoim czasie był w Warszawie i miał spotkanie z księżmi diecezji, nie tylko warszawskiej, jak przypomniał, nie jesteście o tego, żeby być budowniczymi, tylko właśnie duszpasterzami, którzy są potrzebni ludziom z tą władzą święceń, którą mają kapłani właśnie, i to posługa spowiedzi, wszystko inne. To jest istota kapłaństwa.
Gdy kończy się msza Wieczerzy Pańskiej, też następuje przeniesienie ciała Chrystusa do przygotowanej kaplicy zwanej ciemnicą.
Tak, to jest właściwie, poprawnie liturgicznie się mówi kaplica adoracji, ale ta nazwa ciemnica, ona tak dobrze się ma jeszcze u nas i oby się dalej miała dobrze, bo każdy wie, że tu chodzi o to, że Chrystus po ostatniej wieczerzy, potem jak się udał do Ogrodu Oliwnego, gdzie niestety znowu apostołowie nie stanęli na wysokości zadania, bo zamiast się modlić razem z Chrystusem, to sobie posnęli, prawda, i potem dopiero pojmanie, zdrada. No i już Jezus zostaje sam. Próbuje tam Piotr z Janem iść na dziedziniec, ale jeszcze tylko okazuje się to kompletną klapą dla Piotra, który no, nie stanął na wysokości zadania. I Pan Jezus sam. Właśnie to więzienie, ta ciemnica to przypomina właśnie o tym. I w wielu parafiach właśnie jeszcze wtedy się śpiewa już po zakończonej liturgii właśnie gorzkie żale, które znowu przypominają o męce Chrystusa.
Tabernakulum jest puste.
Tak, bo pamiętajmy dlaczego. Następny dzień, a więc Wielki Piątek, jak i następny, kolejny dzień, czyli Wielka Sobota, celowo użyłem tej nazwy, faktycznie są bez Eucharystii. Były nawet w Hiszpanii w swoim czasie zwyczaje związane z tym, że w tych dniach nie celebrujemy Eucharystii, więc zabijano drzwi do kościołów, katedr, no po prostu dechami, żeby tam już nikt nie mógł wejść. Potem synody to zniosły. Dzisiaj oczywiście my mamy liturgię godzin, ale generalnie no, Eucharystii te dwa dni się nie sprawuje. I dlatego tabernakla otwarte, żadnych ozdób na ołtarzach, Wielki Czwartek po liturgii właśnie się zdejmuje to wszystko, żeby pokazać, że po prostu teraz mamy szczególny czas.
Wielki Piątek, Wielka Sobota, to są to o czym ksiądz wspomniał, tą liturgię godzin nazywane ciemną jucznią, to są naprawdę piękne liturgie, piękne czytania. Myślę, że warto też wiernych zachęcać, żeby brali w nich udział.
Tak, to nie jest tylko jakaś specyfika, która charakteryzuje katedrę opolską, ale to może być również w każdej parafii sprawowane.
My również będziemy transmitować zarówno mszę krzyżma, jak i mszę wieczerzy pańskiej, jak i później ciemną jutrznię, ale myślę, że o tym jeszcze będzie okazja, żeby powiedzieć. Tutaj postawmy kropkę w pierwszej części naszego spotkania i zapraszam Państwa na przerwę, do programu wrócimy za moment.